Nazywam się Małgorzata Rycharska, jestem z Kalisza. Już teraz mogę mówić, że jestem z Kalisza, bo tak naprawdę to jestem z Wrocławia, ale ostatnio sobie zdałam sprawę, że już chyba dłużej mieszkam w Kaliszu niż we Wrocławiu, więc już mówię, że jestem z Kalisza. Z zawodu jestem nauczycielem, nauczycielem takim początkowym. Uwielbiam trudne wyzwania i powiem wam, że zawsze jak miałam uczniów, którzy nie chcieli się uczyć i nie dało ich się nauczyć, dajcie ich do mnie. Dajcie mi dzieciaki z trudnościami, a ja zawsze to lubiłam, bo to było bardzo jakoś tak dobrze mi szło wyprowadzanie ich z dużych trudności. Później, kiedy zaczęłam pracować w kościele, od niedawna pracuję w kościele, to wiecie co, też właściwie lubię trudne sytuacje. I to, co Jurek mówił, dzisiaj kiedy mówił na tej poprzedniej sesji, pomyślałam, pozabieram mi moje przykłady. A on do mnie mówi, a mów je po swojemu, one i tak inaczej brzmią. No więc jeżeli będę się powtarzała, to wybaczcie. Co jeszcze mogę sobie powiedzieć? A, mamy dwoje dzieci. Dlatego tak mówię, bo ja większość z was nie znam. Ja znam chyba tylko Irenę i Bożenę, jeszcze może niektóre z was z widzenia, a dlatego tak wybaczcie. Mamy dwoje dzieci. Nasze dzieci są już dorosłe. Filip ma 33 lata. Natalia ma 30. Mam też synową i zięcia. Zięcia mamy z Kielc, fajny. Mamy pięcioro wnuków i właściwie dopiero jak się urodziły wnuki, to ja chyba zrozumiałam, co to są uczucia macierzyńskie, bo jakaś taka jestem opóźniona o jedno pokolenie. Naprawdę pomyślałam sobie, to jest nieprawdopodobne, bo kiedy, to chwilę dygresji jeszcze, bo kiedy rodziły się moje dzieci i wiele osób mi mówiło o uczuciach macierzyńskich, to wiecie, ja byłam strasznie załamana sobą. Pomyślałam sobie, gdzie ja mam te uczucia macierzyńskie? Ja po prostu tylko kupę roboty mam, a nie uczucia macierzyńskie, jakąś dziwną nadodpowiedzialność i myślę sobie, nawet ucieszyć się na początku nie mogłam. Ale jak się urodziły wnuki, to powiem wam, serce mi urosło do rozmiarów, nie wiem, potrójnych i pomyślałam sobie, chyba wiem, o czym te kobiety kiedyś mówiły. Ja to mam przy wnukach dopiero. I tyle. Notatki otworzę, bo się zaraz pogubię, chociaż to też nic nie znaczy, jak je otworzę. Napisałam sobie taki plan właściwie, żeby mówić o tym, oczywiście o zwycięstwie, a jakże. Wiecie, zawsze do Ireny tak mówiłam. Mówię, że ja nie martwię się, jaki jest temat, bo ja pod każdy temat podciągnę to, co chcę powiedzieć. Więc też swobodnie. Ale chcę jeden tekst, który mi przyświetla, ile razy mówię do kobiet, zawsze go powtarzam, bo to jest taki tekst, który z przypowieści Salomona, że mądrość kobiet buduje dom, głupie własnoręcznie go niszczą. Ja go sobie, to jest tekst do mnie i zawsze mówiłam, Panie Boże, no ja bardzo bym chciała być mądrą kobietą. Naprawdę nie chcę być głupią i wybacz mi, niech mi się czerwone lampki świecą wtedy, kiedy głupotę nazywał mądrością, bo to też nam się zdarza. Mamy niesamowitą zdolność, taką, nie wiem, wrodzoną, nabytą, ale jesteśmy bardzo zdolne w tym, żeby te rzeczy, które się nadają do wyrzucenia z naszego życia, uświęcić i je zostawić. Więc ja zawsze mówię, Boże, ratuj, mów nam prawdę o nas, żebyśmy wiedziały, czego mamy się pozbyć, co mamy wywalić, żeby nam... No im szybciej, to zawsze się mówi, tym lepiej, ale ja mówię, im szybciej, tym lżej, bo to naprawdę jest lżej, jak się pozbawimy takiego balastu. Więc powiem wam, że napisałam sobie parę punktów. Nie wiem, czy te punkty dzisiaj uda mi się powiedzieć, czy nie. Bo wiecie, że ja zawsze, ci, którzy słyszeli mnie kiedykolwiek, ja bardzo często mówię o tym, żeby czytać Boże Słowo. I czy je rozumiemy, czy nie rozumiemy, to je czytać. I dzisiaj powiem wam o tym, jak czytałam Boże Słowo. Kompletnie nie rozumiałam, ale po 30 latach zaczynam rozumieć, co Bóg mówił przez to Słowo. Ale mówię wam, że trzeba je znać i trzeba je czytać. Trzeba być po prostu nim tym słowem zawsze dobrze nakarmiony, bo to wiecie, jak ze śniadaniem jest. To już kiedyś ktoś mi tutaj przypomniał z was ten przykład, że na śniadanie się nie zastanawiamy, nie analizujemy, co my tam jemy. My tylko wiemy, że jesteśmy najedzone i dobrze było, że dobrze smakowało, tak? I ze Słowem Bożym też jest tak. Po prostu je czytajmy, wchłaniajmy i módlmy się do Ducha Świętego, żeby we właściwym czasie przyszło zrozumienie tego, co On w nas wkłada. Bo ja, wiecie, ja na początku nie mogłam czytać tego słowa. Ja się zastanawiałam, myślę, to chyba dla jakichś super mądrych ludzi jest. Czytam, nic nie rozumiem. Ja uwielbiam czytać tak, kiedy je otwieram i dany tekst do mnie mówi. No ale mówiły tylko dwa teksty. Biblia długa i szeroka. Ale któregoś razu się zaparłam i pomyślałam sobie, będę czytać Biblię od deski do deski. Czytałam. No ale już teraz do tematu. Chcę do was dzisiaj mówić o takiej radości, kiedy wcale nam nie do śmiechu i nie do radowania się. I mam taki tekst, którego nie rozumiałam lata. I to jest tekst z Księgi Izajasza 54, rozdział, cały rozdział. O, właśnie, jeszcze jak przedstawiałam się, to nie powiedziałam wam krótkiej dygresji właśnie w związku do tego tekstu będę nawiązywała, że 34, właściwie 35 lat temu Bóg powiedział do mnie i do Jurka, żebyśmy się przenieśli do Kalisza. I to było, wiecie, takie powiedzenie, że Bóg powiedział, po 5 minutach była decyzja i wyjechaliśmy. Więc to takie w ogóle, wiecie, nawet nikt tam tego nie rozsądzał, nikt nie potwierdzał, czy to dobre, czy to niedobre. Dzisiaj widzimy, że dobre. Pojechaliśmy tam zakładać kościół, ale żeby było ciekawiej, to naprawdę Pan Bóg, słuchajcie, bo ani ja, ani Jurek wcześniej nigdy nie zdarzyło nam się nikogo przyprowadzić do Jezusa. Z tą kwalifikacją pojechaliśmy zakładać kościół do miasta, w którym nie było kościoła. I wiecie, to ciągle takie historie weryfikują moje patrzenie na to, jak Bóg kwalifikuje liderów. Jakby wtedy ktoś tak na nas popatrzył i naprawdę wiedział, jaka jest nasza przyszłość. Ja po czasie się zastanawiałam, że myślę sobie, myśmy nigdy nikogo do Jezusa nie przyprowadzili. Wiecie, ja zawsze byłam takim, ja to mówię, zwierzęciem kościelnym. Ja się wychowałam w kościele i jak już ktoś był w kościele, to ja już potrafiłam tam szkółkę prowadzić, coś tam, herbatę, kawę zrobić, tam parę rzeczy posprzątać. Ale ja się nie nadawałam do żadnej ewangelizacji, jakiegoś prowadzenia kościoła. Kto to wymyślił w ogóle? No ale Pan Bóg tak wymyślił, wysłał nas tam. No i wiecie, jak... To trudno też uwierzyć, że Jurek nikogo nie przyprowadził, nie? Gada po prostu. Ale wiecie co? Jak myśmy się poznali, to on tak gadał, że ja byłam po prostu przerażona. Ja nauczycielka. Myślę, że chłopie, ty zdania po polsku nie umiesz powiedzieć poprawnie. To mnie tak mordowało. Ja siedziałam tak jak wy i myślę, to nie po polsku. Dzisiaj to już w ogóle, dzisiaj to ja się też z tego śmieję, razem się śmiejemy. Ale to mnie wtedy tak spinało, że myślę sobie, człowieku, ty się naucz, ja ci to poprawię, powiem ci, gdzie kropki, przecinki i pójdziemy dalej. Ja on gadał jak potłuczony i myślę sobie, jak to będzie w ogóle. No i przyjechaliśmy do tego Kalisza i Bóg takie słowo do nas powiedział. To pomyślałam sobie, ja nic nie rozumiem, ani tego Pana Boga, ani tego, co mamy w życiu robić. Słowo brzmiało tak. Raduj się niepłodna, która nigdy nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięg swojego namiotu i zasłony swoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż swoje sznury, wbij mocno twoje paliki, bo rozszerzysz się w prawo, w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Pamiętajcie, ja wtedy mam 21 lat i nie mamy dzieci jeszcze. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości. Ja czytałam te teksty, myślę, słowo od Pana z nieba. Jakie to jest? No Jurek tam jakąś interpretację tego zrobił. I ja myślę sobie, nie dość, że jestem w obcym mieście, które jest dla mnie tak obce, kulturowo i w ogóle... wiecie, ja wtedy byłam z dużego miasta, przyjechałam do takiej wsi, która się nazywa Kalisz i byłam przerażona tym, że nawet jak idę do sklepu, to ludzie wiedzą, co ja do wózka wkładam. No to było po prostu, mówię, co? Oni wiedzą, co ja na śniadanie kupiłam. To jest po prostu dla mnie w ogóle jakieś... Nie mogłam się w ogóle ogarnąć, a Bóg do mnie mówi, raduj się, niepłodna. Myślę sobie, płodna, niepłodna. Myślę, dzieci, no dobra, już się bałam, że nie będziemy mogli mieć dzieci, ale dzieci się urodziły. I wiecie, tak ciągle to słowo mi gdzieś... chodziło po głowie i teraz oczywiście przez lata przychodziło zrozumienie. Ja zachęcam was, żebyście przeczytali cały ten rozdział. Nie będę go czytać dokładnie, będę trochę po nim skakać i mówić, co do nas Bóg w międzyczasie mówił. Bo dzisiaj do was chcę mówić o tym, że tak naprawdę to się ucieszcie. Jesteście na wakacjach, fajną pogodę macie, bo ani leje, ani też nie ma takiego żaru z nieba. Więc po prostu mam się cieszyć. I tutaj ten tekst mówi o tym, ja będę troszkę upraszczać, więc miejcie dla mnie też cierpliwość. I tak raczej słuchajcie mnie sercem niż tak bardzo teologicznie. I tu jest mowa o tym, że mamy się cieszyć wtedy, kiedy nie ma powodów do cieszenia się. I ja bym dzisiaj chciała trochę o tych powodach powiedzieć. Chciałabym dzisiaj powiedzieć trochę o trudnościach, na jakich się skupiamy i jakie molestują nasze życie, że nie w głowie nam żadne cieszenie się, żadna radość. Mówimy, Boże, o czym Ty mówisz? Wiecie, jak do mnie takie, ja zawsze mówię, dlatego czytam. I tak się, wiecie, zastanawiam wiele razy, że właśnie, że Bóg do nas mówi takimi paradoksami. Ale ponieważ mamy zaufanie do Niego, ja mam do Niego zaufanie, myślę sobie tak, Boże, dobrze, że mnie nauczono, że jesteś tym, który jest wszechmogący, więcej widzi, więcej wie niż ja. Więc skoro mówisz, że ja mam się cieszyć, to ja tak ten tekst też przekładałam sobie w głowie wiele razy. To się czasami tak ładnie nazywa medytowanie nad Bożym Słowem. Ale ja chciałam go zrozumieć, jak on się ma praktycznie do mojego życia. I dzisiaj paroma rzeczami chcę się podzielić. Mam nadzieję, Duchu Święty, ratuj, że mi to wyjdzie po prostu, żebyście też zobaczyły i mogły skorzystać z tego, że wiele trudności, na których nieprzyjaciel nas skupia, są po to, żeby nas ograbić z tej radości i żeby nam pokazać, że to w ogóle to jakieś dziwne, jakaś licencja poetyka i nie wiadomo, o co chodzi. Więc moje Panie, żeby się cieszyć wtedy, kiedy nic nie ma, aha, to właśnie ten przykład, wiecie, jak jeszcze pomyślałam sobie tak, słowo do kościoła, niedawno sobie zdałam sprawę z tego, dlatego tak mówimy o tych dzieciach adoptowanych, bo wiecie, jak się dużo pracuje i dużo rzeczy się dzieje, to ty nawet nie zauważysz, że Bóg odpowiedział na modlitwę. Ja naprawdę chyba w zeszłym roku się zorientowałam, że jak przeczytałam ten tekst, raduj się niepłodna, która nigdy nie rodziłaś, bo więcej dzieci ma ta, która jest bezpłodna, tak? Co? Ja popatrzyłam na naszą społeczność i pomyślałam sobie, o, bingo, bo wiecie, w naszej społeczności jest więcej dzieci adoptowanych w rodzinie zastępczej, w tych różnych formach przysposobienia, niż ma nasz dom dziecka w Kaliszu. My mamy 43 dzieci, nasz dom ma 35. I pomyślałam sobie, o, nareszcie fajna proporcja. Ale to się nie dzieje tak, że to Kościół dzieci adoptuje. To się dzieje tak, że są ludzie, którym Bóg kładzie to na sercu. I powiem tak, żadna to moja zasługa, bo ja ich nawet do tego nie zachęcałam. Oni sami odebrali gdzieś od Pana. Tacy ludzie się gdzieś przyłączyli do naszej społeczności, się ponawracali i to oni wzięli odpowiedzialność za to, żeby te dzieci wziąć, wychowywać i mierzyć się z radościami, których póki co czasami widać niewiele, a z ogromnymi trudnościami. Bo mamy takie rodziny, wiecie, które mają w tej chwili po 11 dzieci. Niektórzy mają po jeden, niektórzy po dwa, po cztery. I właśnie ten przykład, o którym Jurek mówił, to patrzyłam sobie tak też na tą rodzinę i powiem wam moje myśli z młodości. Patrzyłam i myślę sobie, oni tak żyją, że ja się nie dziwię, że Pan Bóg im dzieci nie daje. Ja już z tego pokutowałam. Ale tak myślałam. Moja ocena była taka, że myślę sobie, oni się nie nadają do wychowania dzieci. Powiem wam dzisiaj, jak patrzę, myślę sobie, Boże, dobrze, że Ty jesteś tym, który przebacza takie głupie sposoby myślenia i tworzenia ram na ludziach. Dlatego, że jeżeli oni idą z Bogiem, to powiem wam, że każdy człowiek, na którego patrzymy, który się absolutnie do niczego nie nadaje, może zdobyć naród i świat dla Pana. Naprawdę. I dzisiaj patrzę i cieszę się tymi historiami i zaczynam rozumieć. Raduj się bezpłodna, która nigdy nie rodziłaś. Raduj się. I myślę sobie, to się odnosi jakby do historii naszego Kościoła, ale z drugiej strony myślę sobie, pamiętajcie Panie, że mądrość kobiet buduje dom, głupie własnoręcznie go niszczą, ale nigdzie w Biblii nie znalazłam, żeby mądrość Panów budowała dom. Rozumiecie? I pomyślałam sobie, to jest ważna uwaga dla nas, bo my wiele razy mówimy tak, to są liderzy, my jesteśmy do pomocy im, ale jesteśmy do takiej, wiecie, do takiej pomocy, to też było moje objawienie po prostu, nigdy mi się ten tekst nie podobał, że mamy być pomocą dla Panów. I to, co ja wygadywałam, jak byłam w liceum na ten temat z moją koleżanką, to dobrze, że Bóg mi to zapomniał. Ale któregoś razu wzięłam wszystkie słowniki i zaczęłam szukać, co to znaczy pomoc. Ta w pierwszej Mojżeszowej, co jest tam napisane, że Bóg stworzył kobietę i to była dobra pomoc dla mężczyzny. I wiecie, że odkryłam taki tekst, odkryłam w tekście w Biblii, że tekst o pomocy, który jest tam w pierwszej Mojżeszowej, w całej Biblii, jest tylko w kontekście tego, że Bóg jest pomocą człowieka. I to jest powiedziane do kobiety w kontekście pomocy dla mężczyzny. Więc pomyślałam sobie, jakąś boską część nam Pan Bóg daje. To nie jest pomoc kuchenna i domowa. Chociaż jest to w pakiecie, nie? Ale... Więc to nas nie omija, ale myślę sobie, wow, to jest jakieś wyróżnienie. To znaczy, że Bóg o nas myśli w bardzo szczególny sposób i nie ma co tak fikać, że czy my się nadajemy do pomocy, czy się nie nadajemy. Ja myślę sobie wiele razy, że panowie, którzy osiągają wielkie sukcesy, to za nimi stoją po prostu mądre kobiety. Bardzo mądre. Więc ja powiem wam tak, wybierajcie tą mądrość, tak? Mądrość kobiet buduje dom, nie mądrość panów. Nie wiem, rozpatrujcie to na wszelkie możliwe sposoby i powiem wam tak, nie odpuśćcie tekstu z Jakuba 1,5. Tam jest napisane, komu brak mądrości, niech się modli, a Bóg ją da, kropka, nie ma warunków. Więc powiem wam, jak nas głupota dotyczy, to znaczy, że my w ogóle nie korzystamy z tego, bo tylko należałoby się tylko prosić o to, Boże, ja potrzebuję mądrości w tej i w tej sytuacji. Nie kombinować po swojemu. Ja czasami do moich dziewczyn mówię, napisać na lodówce w toalecie. Mądrość kobiet, jeżeli komuś brak mądrości, niech prosi, Bóg ją da. I proście na wciąż. Proście na wciąż, bo my mamy być pokoleniem tych pań, które są mądre, które są naprawdę nie mądre po mojemu, ani po waszemu, tylko są mądre Bożą mądrością, która jest dostępna. I ta mądrość dla każdej będzie inna. Dlatego, że każda z nas jest inna i każda będzie w innej sytuacji. Żeby, no właśnie, tak sobie tutaj te punkty, jakie do tych punktów dobrne? No to dobra, pierwszy. To, co może, że tak powiem, doprowadzić do tego, że nie będziemy miały w życiu zwycięstwa, tylko klęskę, to będzie to, że się poobrażamy. My jesteśmy takim gatunkiem ludzkości, który kiedy się obrazi, to mówi, że się nie obraził. I to jest, mówimy, że jest wszystko w porządku. No, żeby podać przykład, no to jest tak, że kiedy ktoś nam dobrze za skórę zalezie, my wiemy, że trzeba przebaczyć, przebaczymy, a jakże. I omijamy tego kogoś tak dużym łukiem. Tłumaczymy to sobie na różne sposoby i wcale nie mamy ochoty wrócić do relacji, która była przed tym, zanim ten ktoś zalazł nam za skórę. Natomiast panowie, jak się pokłócą albo dobrze sobie powiedzą, podadzą sobie rękę na zgodę i idą dalej na piwo. No my na kawę nie idziemy po takim przebaczeniu. Tak generalnie, no może się zdarza, że ktoś idzie, ale rozumiecie, o czym mówię? Więc myślę, ja miałam kiedyś takie doświadczenie z Bogiem, bardzo ekscytujące i, żeby powiedzieć prawdę, rozczarowujące mnie osobiście. Może gdzieś słyszałyście ten przykład, ale pamiętam, że jedno z takich moich pierwszych spotkań z Bogiem było takie, że spałam któryś nocy i przyszedł Bóg do mojego pokoju. Naprawdę przyszedł Jezus, puknął mnie tak i obudził i coś do mnie mówił. I to było tak niesamowite przeżycie dla mnie, że jak już obudziłam się rano, bo właściwie nie wiem, wiecie, ja tak do końca nie spałam, nie potrafię tego do końca nazwać, ale powiem wam, że rano wstałam z takim uczuciem, że miałam spotkanie w nocy z Bogiem. I to uczucie, to, że On przyszedł, bo ja zawsze chciałam coś takiego nadprzyrodzonego, mi to się takie rzeczy nie przydarzałoby wcześniej. I myślę sobie, to się wydarzyło, przyszedł do mnie Bóg, coś mi powiedział, miałam spotkanie z Bogiem. Tak się cieszyłam tym spotkaniem z Bogiem, byłam taka uradowana, wiecie, taka zadowolona, ze 3 tygodnie to trwało, że ja w ogóle nie pamiętałam, co On mi powiedział. I później myślę, ale ja wiem, co On mi powiedział. Ja po 3 tygodniach, jak mi już opadły, tak wiecie, piórka z tego zadowolenia takiego, taka szczęśliwość mnie ogarnęła, to sobie zdałam sprawę z tego, że Bóg do mnie powiedział, przyszedł do mnie do pokoju i powiedział, nie daj się obrazić, nie nadąchaj się. A nadąchaj, my używamy takiego słowa, że wiecie, to takie nadąchanie, to jest takie w środku i ukryte, nie, że wszystko w porządku, tak? Ale po prostu zatrzaśnięta w środku jesteś. Bóg mówi, nie rób tego. I wiecie, jak ja sobie zdałam sprawę, myślę, ja dziękuję, pierwsze moje spotkanie z Bogiem i takie infantylne rzeczy do mnie mówisz, ratuj. To ja myślałam, że coś takiego mi powiesz duchowego, że ja miałam taka treść, która wpłynie na całe moje życie, a ty mi mówisz, żebym ja się nie obrażała, to tak źle ze mną? I tak, wiecie, tak mi było smutne. Byłam taka rozczarowana, że wstyd mi było przyznać się, co mi Bóg powiedział, bo myślałam, no to jestem obnażona po prostu. Ale myślę, skoro Bóg to mówi, jak już to przetrawiłam, to znaczy, że to jest bardzo ważne i właśnie to jest takie zdanie, które może mieć wpływ na całe moje życie. Nie obrażaj się, nie daj się obrazić. I ja wałkowałam to, myślę, co to nie daj się obrazić? I wiecie, jak się zaczęłam przyglądać sobie, to myślę sobie, ale się na wciąż obrażam. Ja ciągle się obrażam, nazywam to inaczej, ale myślę, jest coś takiego, że mi taka zapadka wpada. I myślę, ten mnie skrzywdził, ten mnie nie uszanował, ten nie... Oczywiście ja nigdy tak nie robię, ale tak w środku naprawdę jest. Ten się niewłaściwie zachował. A co ty myślisz, kim ja jestem, że ty możesz się do mnie tak odzywać? I oczywiście ja tego tak nie powiem, ale myślisz sobie, hej, halo, o czym ty? I myślę sobie, i takie masz w środku, że... I myślę, skoro miałam takie spotkanie z Bogiem na taki infantylny temat, cudzysłów do infantylny, bo to jest jedna z kluczowych rzeczy w naszym życiu. Dziewczyny, nie dajcie się obrazić. Nie dajcie się obrazić, dlatego że to spowoduje, że zostaniecie zatrzymane w życiu na lata. I będziecie miały swoją rację, a jakże, bo ja mówię o prawdziwych rzeczach, nie o wymyślonych. Wymyślone też odpuszczajcie. I później się zachowujemy tak, ja ostatnio mam taki przykład, zachowujemy się tak, że wiecie, wsiadamy na rowerek stacjonarny, pedałujemy tak, że nam pot po tyłku cieknie. Jesteśmy zmordowane i myślimy sobie, a czemu ci tak daleko odjechali? Bo oni nie na stacjonarnych rowerach, wiecie, oni na prawdziwych. A my w miejscu. A my ciągle w miejscu i mówimy, ale my też ciężko pracujemy. Tak, 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 tylko właśnie jednego kółka nie masz w rowerze i dygasz po prostu. I wysiłek wielki, tylko do przodu się nie posuwamy. Więc myślę sobie tak, no nie dajcie się obrazić. To jest część mojego objawienia. Ale powiem wam, że kiedy się je zastosuje, to naprawdę przychodzi życie. Dlatego, że wtedy dużo prościej jest wam przebaczać tak. I dlatego mówię, im szybciej, nie tym lepiej, tylko tym lżej. Będzie wam lżej, będziecie lepiej spały, lepiej wszystko będzie szło. Nie obrażaj się, nie gniewaj. Tak, właśnie. Tą siłę, którą zużywasz właśnie na to, żeby ukryć to swoje obrażenie i to nadąchanie, zużyj na fajniejsze rzeczy. Zużyj na walkę, zużyj na modlitwę, zużyj na sianie dobrego ziarna, co sobie tutaj tak napisałam. No i to, co posiejesz, to ci w życiu urośnie. Posiejesz przebaczenie, będziesz w miejscu, gdzie będzie ci przebaczano, tak, że będziesz dotknięta do żywego. I myślisz sobie, jak to jest, że wszyscy mnie tak przyjmują, akceptują. Będziecie zdziwione tym. I to dotyczy, to nie tylko dotyczy kościoła czy ludzi świętych, to dotyczy miejsc, w których tak naprawdę jesteście. Waszych szkół, waszych prac, waszej kariery zawodowej, naukowej, jakąkolwiek tam jeszcze macie, to wszystko tam to tego dotyczy. Że zobaczycie, że raptem macie... Bo wiecie, ludzie widzą to, co mamy w sercach. Oni patrzą na nas i widzą. Takim jesteśmy narodem proroczym, nie tylko święci są proroczy. Tak, posiej, to ci urośnie. Sobie napisałam tutaj taki przykład, teściowa, synowa. Wiecie, ja miałam fajną teściową. Miałam teściową, to była mądra kobieta bardzo. To, że ona ze mną wytrzymała tyle lat w takiej dobrej przyjaźni, to dopiero kiedy odeszła, pomyślałam sobie, czemu mi tak brakuje mojej teściowej. Słuchajcie, zalewałam się łzami, jak tylko o niej wspomniałam. Minęło 6 lat, już mogę o niej jakoś to mówić. Ale pomyślałam sobie, co to jest takiego, że mi tej teściowej tak brakuje. Mówię, no wiem, no fajna była, mądra i jakoś tak taka była. No dużo mi pomogła. Ale myślę sobie, to nie jest możliwe, żeby... Wiecie, ale to po prostu moje serce wyskakiwało. Myślę, no gdzie ty jesteś? Umarłaś w niewłaściwym momencie. I zdałam sobie sprawę, że moja teściowa, że to, czego mi brakuje, jakiś deficyt ogromny, moja teściowa była jedyną kobietą na świecie, która zawsze mówiła, Gośka, ty mądra jesteś. I ona tak, wiecie, to mówiła, myjąc garę albo coś tam robiąc, rozmawiałyśmy albo żeśmy się nawet nieźle sprzeczały. I ona mówiła, i ona ciągle tak wtrącała, Gośka, ty mądra jesteś. Ja sobie pomyślałam, jejku, nikt tego więcej nie mówił, tylko ona. Ale nie słyszałam tego przez 29 lat. Ja to usłyszałam dopiero, jak ona odeszła. Myślę, ona mówiła, że jestem mądra. Myślę sobie, Boże, ktoś nade mną dobre rzeczy ogłaszał w życiu. Ale to jest tak a propos siania i zbierania, siania dobrych rzeczy. Ona posiała we mnie dobre rzeczy, chociaż ja mądrością nie grzeszyłam w tym czasie, mówię wam uczciwie. Jak sobie patrzyłam, myślę sobie, dobrze, że Bóg postawił taką teściową, której nie dotyczą kawały o teściowej. Zawsze zaśmiewałam się z tych kawałów i mówiłam, mama, ciebie to nie dotyczy. Tak mówiłam do mojej teściowej. Dzisiaj jestem w takiej sytuacji, że ona już lata nie żyje, ale ja mam świetną synową. Ja mam taką dzisiaj synową i pomyślałam sobie, to jest jej zasiew. To jest dziedzictwo, które leci. Ja mam dzisiaj taką synową, którą jak ktoś nas widzi wszystkich razem i gdybyście nas nie znały, to wy definitywnie, 90% ludzi mówi, że synowa jest moją córką, nie moja córka moją córką. Mówi, że po prostu jesteśmy, ja tak sobie myślę, aż czasami moja córka mówi, mamo, czy ty zapominasz, kto jest twoim dzieckiem? Ja mówię, nie zapominam. Ale rzeczywiście myślę sobie, to jest niesamowite błogosławieństwo. I moja synowa mówi, wiesz co, ciebie też nie dotyczą kawały o teściowej. I się zaśmiewamy z kawałów o teściowej. Więc to jest a propos siania, zbierania, a propos tego, żeby się nie obrażać, nie gniewać. I wiecie, też takiego wyrżnięcia z siebie, takiego kłamstwa, że ale my nie mamy siły poradzić sobie z tymi wszystkimi trudnościami, na które właśnie jesteśmy obrażone. Tak? Zrozumiałyście ten szyk zdania. Że to nie, to po prostu to jest za dużo dla mnie. Odkładam to na półkę. Nie odkładaj na półkę, bo ci to urośnie. A Biblia mówi, to jest ewidentne kłamstwo, chcę wam powiedzieć, bo Biblia mówi, że nie ma nic w naszym życiu, parafraza, takiego, co przerasta. Bóg nie posyła takich rzeczy, które są ponad nasze siły. Więc każdy trud, każde zmaganie jest na naszą miarę. Nieprawda, nie? Jak to przeczytałam, pomyślałam sobie, no nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, myślę sobie, właściwie większość rzeczy jest ponad moje siły. I Bóg do mnie mówi, nie, jestem tutaj, żebyś korzystała z mojej pomocy. A ty nie korzystasz, ty wszystko chcesz sama. Jesteś taki spychacz, żebyś przez życie wszystko przepchnęła swoimi siłami. Bóg mówi, nie, korzystaj. Ja daję takie sytuacje w twoim życiu, żebyś się nauczyła, to mówię do siebie i do was, żebyś się nauczyła korzystać z tego, że masz mnie obok. Jestem do tego, żeby ci pomóc. Jestem do tego, żebyś pokonała te rzeczy i osiągnęła więcej, niż ci się wydaje, że możesz osiągnąć. I powiem wam, ja z całą świadomością dzisiaj mówię, nie komplementując was, że każda z was jest w stanie osiągnąć dużo więcej, niż wy same o sobie myślicie, nawet tak wiecie, w ukryciu, żeby nikt nie myślał, że taki arogancki jesteście. Naprawdę. Więc czasami myślę sobie tak, dziewczyny, zacznijcie marzyć i myśleć o tym, co byście chciały i co ewidentnie jest ponad waszą miarę. I bierzcie to. I bierzcie to dlatego, że macie Boga Wszechmogącego, który jest waszym Ojcem. Macie Jego dziedzictwo, macie Jego do pomocy. I On jest tym, który was uzdolni. A do tego jeszcze to moja ostatnia lektura, Armia Aniołów. Myślę, jeszcze mamy aniołów do pomocy. I też ostatnia moja myśl, z którą się dzieliłam, wtrącam wam tylko tak, że one są nam dane do pomocy, do zrobienia rzeczy niemożliwych dla nas. Wiecie, co je zatrzymuje? Co ich hibernuje tak, że nie, one się nie ruszają, mimo że ich mamy i one nam nie pomagają? Co? To, że źle gadamy. To, że peplamy takie głupoty, że po prostu... Że wypowiadamy rzeczy, które są niezgodne z Bożym Słowem i one automatycznie stoją nieruchomo. One czasami by nas nawet trzasnęły, wiecie, bo tak wkurzone są. Czytałam też i nawet historię biblijną o tym czytałam, ale to sobie same sobie doczytacie. I pomyślałam sobie, wow, to jeszcze aniołów wkurzam w życiu. Tak, jeszcze aniołów wkurzam, które są mi dane do pomocy. Tylko dlatego, że głupio gadam, puszczam jęzor na spacer i mówię, a to tylko żart był, tak naprawdę nie myślę. No ale powiedziałaś właśnie wypowiedziałaś, no to jak tak nie myślisz, to nie gadaj. Naprawdę ostatnio pomyślałam, że to, co zatrzymuje Boże działanie, to jest nasz język, to jest nasz sposób myślenia i nasz język. No to następna rzecz w takim razie, trudności sobie tutaj wypisałam, takie trudności, które nam w życiu występują i tych trudności sobie napisałam tak. No właśnie, przebacz sobie i innym. Im szybciej, tym lżej. To już, z tym przebaczeniem to jest też tak, że sobie napisałam ćwicz, ucz się i trenuj. To jest po prostu trening duchowy. To nie jest tak, że ja przebaczyłam i mam hej. No dobrze, przebaczyłaś to, co było wczoraj, przebaczaj to, co było dzisiaj. I wiecie, czasami tak Ja się kiedyś przyłapałam na tym, że myślę, w tym tygodniu nie mam nic właściwie do takiego, wiecie, do, ani do przebaczenia, ani do wyznania. A w zeszłym coś miałam? No nie. I tak pomyślałam sobie, czy ja żyję życiem bezgrzesznym? Rozumiecie? Zapędzamy się w tym, że usprawiedliwiamy swój zły sposób myślenia, swoje grzechy i grzeszki, także tu byśmy pretendowały do Nagrody Nobla, bo każdy jest mistrzem w usprawiedliwianiu swojego grzechu. A grzech nie jest do tego, żeby go usprawiedliwiać, tylko do tego, żeby go wyrzucić. Zawsze przyrównuję to do śmieci i mówię, śmieci nie gromadzimy, śmieci wyrzucamy. Zróbcie taki eksperyment, zapakujcie śmieci do worków i wrzućcie do jednego pokoju. To przecież pokój wyjdzie, nie? Ale to samo robimy w życiu duchowym. I myślę sobie, dobrze czasami robić sobie taką wizualizację tych rzeczy duchowych na te praktyczne, dlatego że my jesteśmy praktyczne. My potrzebujemy coś zobaczyć i zrobić. Więc z grzechem jest tak, że no nie usprawiedliwiajmy go. No jak już tak macie tydzień, drugi, trzeci, już miesiąc jesteście takie bezgrzeszne, to idźcie na spotkanie z Panem. Będzie wam lżej. On jest tym, który pokaże, czego się tam należy pozbyć. No więc ćwicz sobie to przebaczenie, dlatego że ono nas rzeczywiście przesuwa do przodu. Dobre myślenie, to właśnie o tym już przez chwilę mówiłam. Dobre myślenie to jest Filipian 4,8. Tam jest napisane, myślcie tylko o tym, co dobre. Co dobre, co godne pochwały, co... No i tam same takie dobre rzeczy są. Ja zawsze ten tekst czytałam, ale nigdy nie widziałam tego słowa tylko. Jak się skupiłam, jak wyskoczyło mi to słowo, myślcie tylko o tym, co dobre, to usiadłam i pomyślałam sobie, na przykład w kontekście małżeństwa, bo to tak, wiecie, do różnych rzeczy, czy zawodowych, myślę, to nie ma o czym myśleć. No nie ma o czym myśleć, jak tylko o tym, co dobre, no bez przesady. I wiecie, jak sobie zdałam sprawę, bo ja wiele razy tak sobie biorę tekst i myślę sobie, no nieprawdziwy jest w moim życiu. W ogóle to, no jak tylko o tym, co dobre. To znaczy, że co, że mam kłamliwie myśleć? A Bóg mówi, nie. Ja mówię do ciebie, że masz myśleć o tym, co dobre. Nie, że nie przyjęłaś do wiadomości, że są rzeczy, które są do zmiany i one wcale nie są fajne. Ale miel w głowie tylko to, co dobre. Słuchajcie, nikt z nas nie chorowałby na depresję, ani na żadne, wiecie, choroby psychiczne, gdybyśmy miały w głowach dobrze poukładane. A Bóg chce nam dobrze w głowach poukładać. Myślcie tylko o tym, co dobre. I sadzić nas z tego rowerka stacjonarnego, wsadzić na obojętnie z jakimi kołami, ale dwoma, który się posuwa do przodu. I gdzie my byśmy były po 30 latach pedałowania i ogromnego wysiłku? Tak właśnie teraz wróciliśmy z tych Stanów. Ja pierwszy raz byłam w Stanach, nie chciałam tam jechać. Ale powiem wam, wróciłam tak zachęcona. Właśnie z tego powodu, że myślę sobie, jak to dobrze widzieć ludzi, którzy się posuwają do przodu. I dopiero z tej perspektywy zobaczyłam, że oj, siedzę na rowerku stacjonarnym. Mocno pedałuję, jestem zmęczona, już przestaję lubić ten rowerek, ale myślę sobie, no to dołóż sobie inne kółko. Nawet małe, ale będzie do przodu ciągnęło. Myślcie tylko dobrze, tylko dobrze. I teraz, żeby to było praktyczne, to przełóżcie sobie na trud, jaki macie. Gdzie macie trud? W pracy? W przyjaźniach? W małżeństwie? Dzieci was wkurzają i myślicie, ja kiedyś jak wychowywałam dzieci, to mówię, ty Jurek, kto go wychowuje? Przecież on jest niewychowany, kto go wychowuje? Myślę sobie, no ja i to najlepiej jak potrafię. Więc wiecie, są takie etapy w naszym życiu, że one nam przysłaniają wszystko. Ja byłam załamana, myślę sobie, to nie da się wychować tego. Zawsze mówię, synek, ja cię podaję jako przykład, ja wiem, że ty dzisiaj fajny facet jesteś. Także... Wyrósł na wierzącego, fajnego człowieka, fajnie swoje dzieci wychowuje, ma fajne małżeństwo, więc to jest, powiem wam, to jest największy sukces mojego życia. Jak ktoś mnie pyta, co jest sukcesem, myślę, moje nawrócone dzieci, bo to wcale nie było takie oczywiste. Jak one fikały, to tylko Irena wie. Ale dzisiaj są w takim miejscu, że jak ja patrzę na ich rodziny, to myślę, jest, warto. No więc znajdźcie sobie taki obszar, teraz chwilę, taki obszar w życiu, który was ostro molestuje. Kto to jest albo co to jest, jaka sytuacja. I wyobraźcie sobie, że Bóg do was mówi tym tekstem Filipian 4,8. Myślcie tylko o tym, co dobre, co chwalebne, co pożyteczne. Trudno? Jak mi ktoś powie, że łatwo, to kłamie. Trudno. Ale jak zaczniecie to przerabiać i rzeczywiście Boże Słowo wpadnie najpierw do waszego mózgu, a później do waszego serca, bo ja zawsze się tak modlę, jak już coś zrozumiem, to jeszcze, żeby to sercem jakoś się zaczęło oddychać, to za chwilę wyda owoc i nawet nie zauważycie, że wyda. I zaraz ktoś będzie obok was mówił, mądra jesteś. I to nie będzie komplement, tylko taka refleksja życiowa. Macie już odpowiedź na to? Zapiszcie sobie, żeby zrobić sobie taki trening i zróbcie to przez miesiąc. Albo nawet troszkę dłużej, nawet przez dwa. Myślcie o tej sytuacji, która jest absurdalna. Myśleć tylko dobrze i mówić, Boże, skoro tak powiedziałeś, to mi pomagaj. To przewalaj mój mózg na drugą stronę. Ja potrzebuję myśleć dobrze. Ja potrzebuję błogosławić. Potrzebuję, żeby się coś zmieniło. Gdzie miałam taką historię trudną, że półtora roku to robiłam. Siedziałam rano, wstawałam z taką prawie nerwicą w sercu. Myślę sobie, nie przebrnę. Myślę, ale powiedziałeś, że mam błogosławić, będę błogosławić. Bez sensu mi się to wydaje? Wydaje mi się to bez sensu. Nie przynosi to niczego? Nie przynosi. Mordowałam się z przebaczeniem i już myślałam, półtora roku minęło, że wszystko, zaczęłam już lepiej spać, poradziłam sobie, myślę, Jezu, jesteś cudowny. Do momentu, kiedy mój mąż zaprosił tego człowieka do domu, ja przyszłam z pracy, zobaczyłam, że on siedzi w domu i jakby piorun we mnie strzelił po prostu. Wiecie, byłam załamana swoją reakcją w środku, bo naprawdę miałam takie mordercze instynkty, że myślę sobie, ależ przebaczenie w praktyce. Poszłam na górę i byłam załamana nie tym, że mu on przyszedł, tylko tym, jak ja reaguję. Myślę sobie, półtora roku na marne? Ja piać od nowa? Ale wiecie, myślę sobie, że jeżeli takie trudne sytuacje, nie chcę wam szczegółów opowiadać, bo to po prostu nie chcę nawet wspominać tych rzeczy, już minęło, to myślę sobie, jeżeli sobie to zostawimy, to myślę, że jeżeli taki trud pchamy do przodu i ciągle jesteśmy takim spychaczem albo tak, że ciągniemy te wszystkie trudne rzeczy, to my w pewnym momencie nie wytrzymamy. A Bóg do nas mówi, ale ja ci mówiłam już 5 lat temu, oddaj to. Co ty tak się bujasz z tym? Znowu nie możesz? Oddaj mi to. Kiedyś tak zapytałam też moją koleżankę, mówię, ty słuchaj, też taką kościelną od dziecka. I ja mówię, jak to jest z tymi trudami, ciężarami? Mówię, jak ty oddajesz ciężary Panu Jezusowi? Proszę mi powiedzieć praktycznie. Nie uświęcaj mi tylko tak krowie na rowie, tak się mówi, tak? Żebym ja pojęła, jak oddajesz ciężary. Ja nie mogę, ja po prostu wszystko do łóżka targam. Ja nie mogę spać w ogóle. Ja mówię, przecież się zachowuję jak nienormalny człowiek. Niedługo sobie zrobimy takie kółko tych, co psychotropy łykają, bo nie idzie sobie poradzić. Myślę, ale Bóg mówi co innego. Jak to jest oddawać ciężary? Wiecie, mnie w szkółce niedzielnej uczono, że jak idziesz spać, to się modlisz i mówisz, tato, Panie Jezu, weź ten ciężar dnia dzisiejszego, tak? Przebaczam wszystkim, którym miałam do przebaczenia. I myślę, wiecie, ja gdzieś to zgubiłam, ja zapomniałam. Myślę sobie, dziewczyny, to my się zachowujemy jak w szkółce niedzielnej dzieci. Się kładziemy spać, to mówmy, tato, zabieraj nie wszystko, tylko to nazwij, żeby sama wiedziała, z czym ty do łóżka jednak nie idziesz. Że wszystko zostawiasz po prostu gdzieś, mówisz, zabierz, zajmij się, a ja teraz odpoczywam, a ty się tym zajmij. Ja pomyślałam, ja się zaczynam zachowywać jak dziecko, ale to przynosi efekt w postaci tego, że ja psychotropów nie łykam, nadciśnienia póki co nie mam. I myślę sobie, zdrowa jestem. Ostatnio mi to ktoś uświadomił, kto jest też w moim wieku i mówi, no ale ty nic nie łykasz. Ja pomyślałam, co powinnam? No nie łykam. Witaminę C czasami. I myślę, to są takie proste rzeczy, bardzo praktyczne, które powodują, że my żyjemy, robimy kroki do przodu i osiągamy rzeczy, o których Bóg do nas mówił. To są strasznie proste rzeczy. Jeżeli Pan Bóg, Pan Jezus nas mówi, że i głupi na tej drodze nie zbłądzi, a my głupie nie jesteśmy, mądre, to korzystajmy z tej mądrości, którą nam daje Boże Słowo. Ale czytajcie je, żebyście je znały i miały je w głowie, nawet jak w ogóle nie rozumiecie tego. Jeszcze o myśleniu. O myśleniu jeszcze taki jeden fajny tekst mi ostatnio wyskoczył, jak zaczynaliśmy pościć zimą. I to też dla mnie było takie niesamowite, bo to był tekst Hebrajczyków. Gdzie te Hebrajczyki? Tu. Tekst Hebrajczyków, który mówi o korzeniu goryczy. przeczytam wam ten tekst, bo też po prostu zobaczyłam, jak, właśnie jak to wytłumaczyć małym dzieciom. Pomyślałam, jak się dzieciom małym wytłumaczy, to one kumają, a my tłumaczymy to nijak nie do dzieci i nie rozumiemy. Tu jest napisane w Hebrajczyków 12:15 taki tekst, bacząc, czyli tak naprawdę przyglądając się starannie, żeby nikt nie pozostał z dala od Bożej łaski, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody. Ja sobie pomyślałam, korzeń goryczy. Wiecie, jak głupio myślimy i trzymamy te rzeczy w sobie, pchamy je ciągle, to one na nasze życie zachwaszczają. Chwasty nam rosną. Ja sobie wyobraziłam taki korzeń goryczy. Korzeń sobie wyobraziłam. Jeden to był korzeń marchewki. No i ten korzeń marchewki jest taki prosty w budowie, nie? Chcecie marchewkę wyrwać, cyk, wyrywacie, korzeń jest usunięty. Ale jak sobie wyobrazicie korzeń perzu, to pomyślałam sobie, no, to się do takiego korzenia tyczy ten tekst, że bądźcie staranni w usunięciu korzenia goryczy, bardzo staranni, bacznie się przyglądajcie. Nie wiem, czy kto z was kiedyś w polu pracował, ale korzeń perzu jest taki, że jak zostawisz taki kawałek, to za rok się pole zaperzy znowu. Ja mam taką inną roślinę jakąś w ogródku, której nie mogę wywalić, właśnie bo ona ma takie korzoneczki, które błyskawicznie się rozrastają. I to o taki korzeń chodzi. Wywal to z serca, z mózgu, bo to cię tak zachwaści, że ty nie jesteś w stanie żadnego owocu wydać, dlatego że te korzenie zaduszą całe życie. I myślę sobie, ten tekst mówi bardzo, bardzo fajnie. Jest napisane tak. Bądźcie staranni, żeby usunąć ten korzeń, perzu, czyli korzeń goryczy ze swojego życia, bo on ma wpływ na ciebie, ma wpływ na wszystkich dookoła. Ale mało tego, tutaj jest napisane, że jeszcze on cię trzyma z dala od Bożej łaski. A wiecie, jak się tłumaczy Bożą łaskę na polski język? Niezasłużona Boża przychylność. Więc jak sobie nie usuniemy tego perzu z życia, to się jeszcze pozbawiamy Bożej przychylności. No nie, tego już jest za dużo. Dlatego zachęcam was, czytajcie dziewczyny Boże Słowo tak, żebyście je rozłożyły na części pierwsze, w tył i w przód i tłumaczcie te teksty tak, jakbyście tłumaczyły czterolatkowi. Jak czterolatek wybałusza oczy i nic nie rozumie, to źle tłumaczycie. Tłumaczcie tak, żeby wasze czteroletnie dziecko albo czteroletni wnuk zrozumiał, co wy do niego mówicie. I powiem wam, jak się tak tłumaczy dzieciom, to objawienie do waszego życia przychodzi. I pomyślałam sobie, wiecie, to jest mądrość. To jest mądrość. To jest mądrość wzięcie Bożego Słowa. I tak powiem, że wy nie musicie całego Bożego Słowa, wiecie, od razu wchłonąć, w życie zastosować. Zastosujcie trzy teksty. Zobaczcie, jaki owoc to wyda. Będziecie same zdziwione. A później zastosujcie 5 tekstów i zaczynajcie. I zaczynajcie. Dlatego, że myślę sobie, kiedy taki korzeń jest w stanie zahamować nasze życie, postawić nas w miejscu, to wiecie co, jeszcze siłę rażenia ten korzeń ma taki, że my tą goryczą uwalimy wszystkich dookoła. Nawet jak się bardzo staramy i staramy się, wiecie, być tacy okej, nienadąchani, dobrze myślący, to i tak nic nie idzie, bo to jest tak, że to wasze dzieci, nasze dzieci wiedzą, one dobrze wiedzą, co mówimy, a robią to, co widzą, tak? One dobrze widzą, jak my żyjemy. I jak to się nie zgadza z tym, co mówimy, to jest problem. A więc dobre myślenie. Ile mamy czasu? 5 minut? 5. Dobre mówienie to jest też, wiecie, jak zdałam sobie sprawę, co się językiem wyprawia, to pomyślałam, ja mam duży trud i to jest taka niesprawiedliwość, dlatego że ja mam taki charakter, że ja szybciej myślę, jak mówię i mówię, Jezu, ratuj mnie po prostu. Ratuj mnie, bo ja tyle głupot w życiu nagadałam, że jak to wycofać? Jak sobie zdałam sprawę, że rzeczy, które się wypowie, słowo przepraszam nie niweluje, bo to, że gadamy, to jest po prostu fala, która poszła w świat. Poszło, to już zaistniało. To pomyślałam, nie wiem, zrób coś. Naprawdę zrób i pomyślałam, że to, co Izajasz mówi, że po prostu połóż coś na moich ustach, żeby, nie wiem, tu wypalić czy cokolwiek. Miałam taką, wiecie, taką świadomość tego, że ja po prostu w złości nie mogę się odzywać. Ja muszę po prostu powiedzieć, dobra, pogadamy za 2 dni. Przemyślę, przetrawię. Nie mogę po prostu, nie mogę lecieć tam. Bardzo mnie dotknęło to, kiedy jest w listach napisane, że tylko to słowo mamy wypowiadać, które buduje. Więc ja pomyślałam, że to nie jest niewłaściwe słowa, to nie są tylko jakieś przekleństwa czy nie wiadomo co, ale ile my gadamy takich rzeczy, które właściwie są pozytywne, a gorszą innych, tak? Pozytywne dla nas, bo kogoś właśnie żeśmy obmalowali, czyli powiedzieliśmy, jak ten ktoś powinien według nas wyglądać, a po prostu ktoś, kto słucha tego z boku, jest zgorszony ewidentnie. To burzy jego życie. A ty wygłosiłaś swoją mądrość. Właśnie jesteś najmądrzejsza na świecie. Wszyscy powinni żyć tak, jak ty myślisz. I muszę sobie zwrócić uwagę na to, te trudności. Obrażanie się, nie nadąchajcie się. I naprawdę myślcie dobrze, mówcie dobrze i odpowiedzcie sobie na pytanie, co to znaczy, co ja dzisiaj do was mówiłam. Co to znaczy dobrze myśleć, dobrze mówić? Podałam wam jeden tekst, tekstów jest więcej. Jeszcze wam powiem, to co miałam, to co dla mnie jest takie niesamowite w ostatnim czasie. Bóg właściwie mówi do kobiet, do wielu kobiet, żebyśmy ratowały swój naród. Ja pomyślałam sobie, o ludzie, jaki slogan. Ratujmy swój naród. Pomyślałam sobie, co to znaczy, jeżeli Bóg mówi, ratujmy swój naród, mówi to do kobiet, mówi to do kobiet właściwie na całym świecie, różnych narodowości. Pomyślałam sobie, nasz też trzeba ratować. To znaczy, ratujmy swoje rodziny. Nie dopuśćmy, żeby ktokolwiek w naszych rodzinach był niezbawiony. Wiecie, ja czasami myślę, że łatwiej świat uratować niż te nasze rodziny. Ale wiecie, to dlatego, że oni nas dobrze znają, a my ich. Nam łatwiej z obcymi niż ze swoimi. Więc myślę sobie, wiecie, to gniewanie, dobre myślenie, dobre mówienie, nie frustrowanie się, to może jeszcze zdążę o frustracji powiedzieć, powoduje, że nasze rodziny inaczej funkcjonują, nasze rodziny inaczej nad nami, na nas patrzą. Moje miłe panie, dziewczyny, nie dopuśćmy, żeby ktokolwiek w naszych rodzinach był niezbawiony. I pomyślałam sobie, my odpuszczamy, bo wiele razy stawiamy kreskę na tych, których znamy, jak oni żyją, co oni robią, jakie mają konsekwencje. Myślę sobie, ale dlaczego odpuścić? Nie odpuszczajcie dzieciom, nawet jak idą w bok. Nie odpuszczajcie, kto będzie walczył o wasze dzieci. A jak nie macie dzieci, to walczcie o te dzieci, o które nikt nie walczy, o które nikt się nie zatroszczy. A to jest później tak, że te dzieci, o które się nikt nie zatroszczy, mają wpływ na nasze dzieci. My funkcjonujemy jako społeczeństwo, nie? Więc myślę sobie, moje miłe panie, nasze zadanie na najbliższe tygodnie to jest zdobyć naród. Tygodnie. Zdobyć naród. Same nie zdobędziemy. Ale nie myślcie też, że wiecie, że Pan Bóg przyda wam skrzydeł, machniecie tymi skrzydłami, wszystko się samo stanie. Nie stanie się samo. Bo z jednej strony Bóg mówi wielkie rzeczy, z drugiej strony Bóg mówi małe rzeczy, a nasze życie to jest suma małych rzeczy. To jest suma dobrze podjętych decyzji, mądrze podjętych decyzji. I myślę sobie tak, wiecie, nie załamujcie się, jak żeśmy głupie decyzje podjęły, bo powiem tak, prawda jest taka, że każda podjęła głupie decyzje, mniejsze lub większe. Bóg on też to bierze i też to widzi. Ale popatrzcie do przodu. Myślę, głupotę sobie możemy zostawić, oddać ją Bogu, ale decydujemy, że dalej chcemy naprawdę stawiać kroki w mądrości i to powiem wam, duże kroki i małe. Bo nie wiem, w jakich sytuacjach jesteście, ale to tak jak mówię, to dzisiaj dotyczy naszego miejsca, w jakim jesteśmy. Naszych rodzin, naszej pracy, naszej szkoły, naszych różnych zadań, w jakich dzisiaj jesteśmy. Nie musicie wszystkiego rzucać i zmieniać, ale uporządkować to, zostałyśmy postawione w miejscach, żeby zrobić porządek wokół siebie. I pamiętajcie, że macie Wszechmogącego za Ojca i aniołów do pomocy. I jeszcze Ducha Świętego, który świetnie radzi. Więc pytajmy Go. Wiecie, jeszcze z frustracją. Ostatnie zdanie. Jak jesteście czymś sfrustrowane, no chyba żadnej nie jest to uczucie obce, nie? To powiem wam, nie bądźcie w tej frustracji zbyt długo. Przeganiajcie antidotum na frustrację, to jest wdzięczność. Ja się kiedyś zastanawiałam, pomyślałam sobie, wdzięczność na frustrację? Ale co? Bóg mi kiedyś powiedział, nie zostawaj zbyt długo w miejscu frustracji, bo możesz z tego miejsca nie wyjść. Ja rzeczywiście się wystraszyłam takiego miejsca, pomyślałam sobie, zwiewam. Antidotum na frustrację to jest wdzięczność. I myślę, ale jak? Jeżeli ja jestem sfrustrowana Ireną, na przykład, bo mi dopiekła w czymś, to powiem wam, że żeby podać jasny przykład, to powinnam uprawiać, cudzysłów, wdzięczność na jej temat. Jak to się da? To się da. Stajesz przed Bogiem i mówisz tak. Boże, dziękuję Ci, że postawiłeś ją na mojej drodze. Boże, dziękuję Ci, że to jest niesamowita kobieta. Dziękuję Ci, że ma fajne serce. Dziękuję Ci za to, że wypowiedziała wiele mądrości do mojego życia. I wiecie, i te rzeczy, które z frustracją się wiążą, bo nadepnęła mi na mój czuły punkt, to się często dzieje w bliskich relacjach, one odchodzą jak chmura gradowa z nad naszego życia. Ona tą wdzięcznością jest przepędzona. Więc powiem tak, uczcie się przepędzać frustrację ze swojego życia. Możecie ją przepędzić tylko wdzięcznością. I niech wam do głowy nie przyjdzie myśl, że nie macie na to siły. Bo to jest kłamstwo. Już czerwony kogut się pali. To jest kłamstwo. No to wszystko. Amen. Macie jakieś pytania?